Dzień dobry. Ostatnio miałem czelność stwierdzić, że podział na Polskę A i Polskę B jest jak najbardziej uzasadniony, jeśli mówimy o epoce brązu. Wiemy już, czym są kurhany i czemu nazywanie ich polskimi piramidami jest lekkim przegięciem. Dziś zaczniemy dokładnie przyglądać się różnicom cywilizacyjnym w dorzeczach dwóch dość istotnych dla nas rzek. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pora na program W Drewniakach przez Świat. Zacznijmy od Dolnego Śląska i Wielkopolski, czyli dorzecza Odry. Z racji tego, że jak już ostatnio wspomniałem, za naszą dzisiejszą południową granicą cywilizacja brązu była niesamowicie rozwinięta, to trendy z tamtych stron siłą rzeczy, jak już na nasze ziemie przenikały, to najszybciej i najmocniej właśnie we wspomniane regiony graniczące przecież z Saksonią, Morawami i Czechami. Tam miedzi i cyny, a w konsekwencji brązu, było mnóstwo, ale to nie wszystko, bo przybywające w te rejony nowe ludy często brnęły dalej, w stronę Bałtyku, w stronę bursztynu, więc siłą rzeczy przenosiły nowe trendy z południa przez Bramę Morawską. Te migracje, w wyniku których ludy z południa zatrzymywały się na Śląsku czy w Wielkopolsce, archeologia określiła kulturą unietycką. Te ludy zakładały osady z drewnianymi zabudowaniami, hodowały zwierzaki, uprawiały role, ale sporo pamiątek zostawiły nam, może nie nam wszystkim, tylko archeologom. W każdym razie pozostawili nam sporo pamiątek w postaci swoich pochówków. Plemiennych Kowalskich, mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem, grzebano na bardzo świadomie rozplanowanych cmentarzyskach. Groby te nie zawsze były tylko miejscem pochówku ciała. Bogatsi spoczywali na wieki otoczeni miedzianymi przedmiotami. Jednak najważniejsze osoby spoczywały w kurhanach. Pod tymi kopcami wysokości kilku metrów była specjalna kamienna komora, a w niej najczęściej lider lokalnej społeczności i przedmioty już nie tylko z miedzi, ale i oczywiście z brązu i złota. Naszyjniki, szpile, bransolety, a nawet berła sztyletowe z nimi chowano. Czym u licha jest to ostatnie? To symbol władzy plemiennej z epoki brązu, charakterystyczny właśnie dla kultury unietyckiej. To był sztylet z brązu osadzony w drzewcu, a do tego jeszcze metalowe elementy. Bardzo rzadko, ale jednak były też w pełni brązowe. Ciekawe w sumie jest to, że był to przykład sztuki użytkowej, w razie czego owe insygnium władzy bez problemu nadawało się do walki. Do walki z kim? Choćby z nowymi ludami, które przekroczyły Sudety w połowie trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. To byli koczownicy. Te pierwsze ekipy w lwiej części specjalizowały się w pasterstwie. Prowadziły koczowniczy, jak już wspomniałem, tryb życia, choć wagę do wiecznego spoczynku swoich bliskich w jednym miejscu przykładali sporą. Pozostawiali za sobą cmentarzyska i kurhany, a w nich sporo metalowych przedmiotów. Jednak kolejne ludy różniły się pod pewnym kątem zasadniczo. Miały smykałkę do wojowania i to potężną, przy pomocy prowizorycznych mieczy, toporów, sztyletów, strzał i dzid, których pozostałości znaleziono w kurhanach, kultura nazywana przez archeologów przedłużycką absolutnie zdominowała Europę Środkową, w tym dorzecze Odry, tym samym brutalnie kończąc dzieje kultury unietyckiej. O poziomie rozwoju nowej kultury świadczyć może również to, że choć nie tworzyli stałych osad, to mieli takie, można powiedzieć, mobilne obozowiska. Takie szałasy, które można było łatwo transportować z miejsca w miejsce. Nie była to jednak banda osiłków, tylko ludzie, którzy mając dostęp do brązu i wiedzę jak i co z niego robić, zdominowali tych, którym szło to gorzej. Powszechne używanie brązu w kulturze przedłużyckiej widać świetnie, oczywiście po tym, co znaleziono w tamtejszych kurhanach. Niemal wszystko z brązu, mało co z kamienia, bo po co korzystać ze starej technologii, jak ma się o wiele lepszą nową, prawda? Nie każdy miał takie zdanie, ale o archeologicznej Polsce B opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.